W lekcji z Ewangelii Mateusza, przewidzianej na dzisiejszą niedzielę, czytamy takie słowa, które już też słyszeliście, powtórzę kawałek. Jezus mówi swoim uczniom: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze królestwa niebios, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Boże Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że możemy dzisiaj jako Twój Kościół przyjść do Ciebie, że Ty dzisiaj, Panie, nam usługujesz, że Ty, Panie, dzisiaj nam przebaczasz, Ty dzisiaj przemawiasz do nas poprzez swoje słowo. Ty też, Panie, będziesz nas karmił Chrystusem później. Prosimy Cię, dodaj nam dzisiaj wiary, dodaj nam takiego myślenia, które jest skoncentrowane na Tobie, na Twoim Słowie, na tym, co słyszymy w Twoim Słowie. Prosimy Cię, pobłogosław to rozważanie. Amen. Słuchajcie, na dzisiejszą niedzielę, ja tego nie wybierałem, ale został przewidziany jeden z takich najbardziej znanych fragmentów, a mianowicie to jest ten fragment właśnie z Mateusza 16:13-20. Dlaczego mówię najbardziej znany? No chociażby dlatego, że w czasie średniowiecza naprawdę to był jeden z najbardziej cytowanych fragmentów Pisma Świętego. Może niektórzy z Was się domyślają dlaczego, ale jeśli się nie domyślacie, to Wam powiem, że za pomocą tego fragmentu broniono nauki o prymacie Piotra, apostolskim prymacie Piotra, który oczywiście wierzono, że był ponad wszystkimi innymi apostołami, wszystkimi innymi biskupami. Innymi słowy, po prostu za pomocą tego fragmentu broniono doktryny papiestwa. I kiedy przyszła reformacja, reformatorzy oczywiście musieli też do tego fragmentu się odnosić. Jan Calvin dużo pisał na ten temat. Guido de Bre, o ile dobrze, ja przepraszam, nie znam. To był Walończyk, tak? Ale to znacie, powinniście go znać chociażby dlatego, że to jest główny autor Confessio Belgica, która jest naszym głównym wyznaniem wiary, naszego kościoła i kościołów polskich, CRC. Także zarówno Calvin, jak i on, jak i inni reformatorzy zaczęli wykazywać z pomocą pism, że nie tak się rzeczy mają, jak mówili papiści. Argumenty też, szczególnie u Jana Calvina, przeniosły się z powrotem do wczesnych lat, wczesnych wieków dyskut teologicznych w Kościele. Odniósł się Calvin, odnosił się często do Cypriana, do tego, co Cyprian mówił o tym fragmencie, później co Augustyn mówił o tym fragmencie i to dotyczyło właśnie dysput związanych z prymatem Piotrowym. Ta historia jest bardzo ciekawa, słuchajcie, dla tych, którzy się interesują w ogóle trochę teologią, trochę może historią, to polecam, to taka autoreklama, wybaczcie, ale jeśli chcecie poczytać na ten temat, to polecam mój artykuł w Przeglądzie Religioznawczym z 2009 roku, drugi numer, Prymat Piotrowy z perspektywy kościołów reformowanych. Tam właśnie też dużo pisze o tym, jak Jan Calvin podchodził do tej doktryny i co nasza konfesja belgijska mówi właśnie na ten temat. Jakby co kopię mam u siebie, także możecie się do mnie zgłosić. Natomiast chciałbym dzisiaj, żebyśmy skoncentrowali się w tym rozważaniu właśnie na tym, kim jest Piotr w tym fragmencie i też na tym, kim jest Jezus w tym fragmencie. Bo wydaje mi się, że tutaj to, co się dzieje w relacji Jezus-Piotr czy Piotr-Jezus, jest bardzo wymowne i bardzo dużo mówi nam na temat pewnych tendencji. Także słuchajcie, taki temat dzisiejszego rozważania, kazania w skrócie, to będzie taki skrót, do którego dojdziemy pod koniec pewnie, ale to jest Jezus, Jezus nieujarzmiony, Jezus nieujarzmiony. Ale skoro już wspomniałem o papiestwie, słuchajcie, na początek w kilku zdaniach chciałbym wyjaśnić, jakie są inne obserwacje z Pisma Świętego dotyczące doktryny o papiestwie. Słuchajcie, tutaj, jak słyszeliście, Jezus obiecuje rzeczywiście autorytet Piotrowi do związywania i rozwiązywania na ziemi. I to, co on zwiąże i rozwiąże, będzie związane albo rozwiązane i w niebie. Ale w Ewangelii Mateusza 18 rozdziale czytamy, że ta sama obietnica dotyczy pozostałych 11 apostołów. I w 18 rozdziale, wersety 18-20, czytamy, co Jezus mówi wszystkim apostołom. Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was, on ciągle mówi do apostołów, na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Zdaję sobie sprawę, że werset 20 był bardzo często używany w kościołach, że na takie powiedzenie, a to co z tego, że jesteśmy mali, ale jak wystarczy, że jesteśmy w trójkę, to już tam Jezus jest pośród nas. Wydaje mi się, że to jest gdzieś jakaś taka poboczna, nie wiem, drugo-trzeciorzędne zastosowanie tego fragmentu. Przede wszystkim Jezus tutaj mówi o autorytecie przywódców, liderów Kościoła. Tak? Jeśli oni zbiorą się, jeśli oni coś ustanowią, to jest wiążące, tak? To jest wiążące na ziemi, tak jak i w niebie, można powiedzieć. Bardzo podobny fragment znajdujemy w Ewangelii Jana, 20 rozdział, werset 23. To pismo nie jest, ono tu leży, nie jest często czytane, więc te kartki się tak nie otwierają naturalnie. 23 werset. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. A znowu, to jest autorytet nadany apostołom, pierwszym przywódcom Kościoła do tego, by odpuszczać albo nie odpuszczać grzechy. Według Efezjan, idąc dalej, tym co Pismo mówi na temat właśnie autorytetu apostołów, należałoby sięgnąć do listu do Efezjan 2:20. Apostoł Paweł tak się zwraca do Efezjan. Jesteście już nie obcymi przychodniami, tak jak kiedyś byliście poganami poza żydostwem, lecz teraz jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Zobaczcie, fundament, skała, podwaliny, można powiedzieć, ten solidny fundament domu, tak? Jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, czyli rośnie w świątynię dla Pana. Także chociażby te kilka fragmentów, ja nie chcę zbyt szczegółowo w to wszystko wchodzić, ale te kilka fragmentów pokazuje, że Piotr nie jest, tak jak twierdzą papiści, tak jak twierdzą, można powiedzieć, Rzymianie, Piotr nie jest nadrzędnym biskupem nad wszystkimi innymi. Piotr nie jest w swoim autorytecie nie przewyższa pozostałych biskupów Kościoła. Należy jednak się z drugiej strony moim zdaniem zgodzić, że Piotr jest pierwszym liderem Kościoła. Piotr jest coś takiego jak liderzy. Dzisiaj jedno z czytań też było dotyczące dotyczyło Abrahama. Abraham jest ojcem, jest liderem, pierwszym liderem, można powiedzieć, ludzi wiary, tak? Wszystkich później, którzy wierzą, stał się wielką postacią jako lider. I Piotr był takim pierwszym liderem Kościoła. Zobaczcie, on pierwszy właśnie wypowiedział to słynne wyznanie wiary. Ale to nie oznacza, że jest zawsze i wszędzie nadrzędnym nad innymi. Po nim przychodzą inni. Jest więc coś takiego, z jednej strony wydaje mi się, jako funkcyjny prymat. Wydaje mi się, że wśród równych może być prymus, inter pares, tak? Pierwszy pośród równych. Ale to nie musi oznaczać ani zwierzchniej władzy, ani też stałości tej funkcji. I to na temat tego uczymy się na przykład z Dziejów Apostolskich. Tak? Piotr rzeczywiście był pierwszym liderem Kościoła Jerozolimskiego, czy w Jerozolimie. Jest wiodącą postacią, kiedy czytamy początek Dziejów Apostolskich. Tak? To on głosi słynne kazanie w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy nawraca się kilka tysięcy osób. To on później jest prześladowany, on jest więziony, on jest tym, który głosi Chrystusa, głosi Królestwo Boże w Chrystusie Żydom. Ale ta sytuacja się też zmienia. Ta sytuacja się zmienia, gdyż kiedy dochodzimy do, nie wiem, tak mniej więcej do połowy już Dziejów Apostolskich, a nawet jeszcze nie do połowy, w 8 rozdziale, w 11 rozdziale widzimy, że Piotr nie jest takim liderem, nie jest właśnie papieżem, że on musi też podlegać, musi podlegać innym liderom, musi się liczyć ze zdaniem innych wiernych, innych liderów w Kościele. Dzieje apostolskie 8:14 i Dzieje apostolskie 11:3-18 wskazują na to, że Piotr jest zależny od decyzji innych apostołów i musi liczyć się ze zdaniem innych. Nie będę tego czytał, zachęcam, możecie to sprawdzić w domu. Myślę, że z tego chociażby wynika taka prawda odnośnie też naszych kościołów, że to jest takie tak zwane wzajemne poddanie urzędników kościelnych, czy wzajemne poddanie pastorów. Po angielsku to się często mówi w reformowanych kościołach o mutual submission. Tak, czyli jesteśmy równi, ale jesteśmy z drugiej strony zawsze przed sobą odpowiedzialni. Tak? Jesteśmy, inni mogą nas rozliczać, inni starsi mogą nas rozliczać za naszą z naszej służby. Także najważniejsze decyzje zapadają nie w pojedynkę u Piotra, ale w Radzie Starszych. Zobaczcie, w Radzie Starszych, w Radzie innych biskupów. I kiedy dochodzimy do 12 rozdziału Dziejów Apostolskich, Piotr praktycznie znika ze sceny. Oczywiście, owszem, pojawia się jeszcze podczas synodu w Jerozolimie, ale wtedy on już wcale nie jest tym pierwszym. To raczej Jakub, który był starszym kościoła w Jerozolimie, wychodzi na pierwszy plan. A szerzej poza Judeą Paweł jest tym, który jest apostołem pogan, jest liderem wierzących spośród pogan. Także widzimy tutaj pewną sukcesję wśród liderów. Pewnie tak, liderzy przychodzą, mają swoje funkcje, ale później inni przejmują ich część, ich obowiązków, a też Bóg daje im nowe obowiązki. Także Piotr, chociażby z tego krótkiego szkicu, mam nadzieję, że widzicie, że mamy argumenty, mamy biblijne argumenty, żeby rozmawiać z papistami na temat tego fragmentu. Nowy Testament nie umiejscawia nigdzie Piotra w Rzymie. Oczywiście, że pytanie, co oznacza końcówka listu Piotra, to często też pada w debatach, w dyskusjach. Końcówka pierwszego listu Piotra, 5:13, kiedy Piotr kończy pisać swój pierwszy list, mówi coś takiego: pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany i Marek, syn mój. I pytanie, co to jest ten Babilon, tak? Wielu ludzi oczywiście twierdziło, że to chodzi o Rzym, że Rzym był Babilonem, ale wydaje się i objawienie Jana, 17-18 rozdział nam pokazuje, że Babilonem jest nierządnica, a takim najkrótszym argumentem na zbicie tego, że nierządnica jest Rzymem, jest to, że po prostu żeby być nierządnicą, tak, w Starym Testamencie, najpierw taki lud, taki naród musiał być w przymierzu z Bogiem, tak? Dopiero później mógł się z tego wyłamać, dopiero później mógł stać się niewierną żoną, tak? Nierządnicą, która idzie za innymi kochankami. To jest bardzo duży temat u proroków, Ozeasza, Ezechiela, Jeremiasza, Izajasz też do tego się odnosi. Także tutaj Babilon wydaje się, że to jest właśnie ta Jerozolima, która odrzuciła Chrystusa, która pomimo tego, że była jego żoną, pomimo tego, że była jego ulubienicą, ukochanym miastem, Syjon, tak, to jednak odrzuciła Boga i jego syna. Oczywiście tradycja umieszcza Piotra i jego męczeńską śmierć w Rzymie, lecz Pismo Święte nie daje mu w tym, ani temu miejscu, ani jego osobie żadnego prymatu. Ale czy Piotr jest skałą? Słuchajcie, czy Piotr jest skałą? Jak myślicie? Jakbyście odpowiedzieli na... Próbowaliście kiedyś rozmawiać na ten temat z kimś, z katolikami na przykład, rzymskimi? Czy Piotr jest skałą? Jakbyście powiedzieli, że nie, czy że jest?
Nie, Ja bym powiedział, że skałą jest
i wydaje mi się, że niestety niektórzy protestanci często wylewają tutaj w tym momencie dziecko z kąpielą, ponieważ twierdzą, że skałą jest wyznanie Piotra, tak? Miał objawienie z nieba i po prostu to objawienie, tak? To jest podstawą, fundamentem Kościoła, to jest tą skałą. Tylko wiecie, no jakkolwiek byśmy nie podeszli do tego zdania w języku greckim, czy nawet w naszych tłumaczeniach, które tutaj bardzo dobrze to tłumaczyły, tam Jezus powiedział, ty jesteś Piotr. Piotr z Petra, tak? Ty jesteś skała, ty jesteś Pan skała teraz. Widzicie, kiedy Piotr czyni to wyznanie, wcześniej miał na imię Kefas. Teraz, kiedy czyni to wyznanie, staje się skałą. On się staje skałą, tak? Także słuchajcie, nie ma tutaj nic obraźliwego, nie ma tutaj nic zdrożnego. Dlaczego? Ponieważ Nowy Testament uczy nas, że po pierwsze Jezus jest głównym kamieniem węgielnym, Jezus jest pierwszą skałą położoną pod Kościół, ale apostołowie też są skałami położonymi pod Kościół. Znowu, żeby nie być gołosłowny, objawienie Jana 21:14. Mamy tutaj wizję nowego Jeruzalem, miasta wstępującego od Boga, które możemy utożsamić właśnie z Kościołem, z jego oblubienicą. I czytamy tutaj w 14 wersecie. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. I znowu, wracając do Efezjan 2:20, tak, jesteśmy zbudowani, Efezjanie, my też, jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Także nie ma w tym nic tutaj dziwnego, tak, że Bóg buduje na Chrystusie, ale buduje też na apostołach. To oni są, słuchajcie, kontynuatorami dzieła Chrystusa w pierwszym wieku. I widzicie, to jest to, co... Nie wiem, czasami może nam się wydawać, że klepiemy to wyznanie wiary, które wypowiadamy co tydzień, ale to jest to właśnie, wierzymy w apostolski Kościół, tak? Wierzymy w Jezusa Chrystusa, ale wierzymy też w apostolski Kościół, czyli Kościół, który jest założony na fundamencie, na nauczaniu apostołów. Kto się nie poddaje autorytetowi apostołów i dzisiaj wiele jest takich trendów i tendencji w teologii liberalnej, żeby twierdzić, że tamci to już przejęli to dzieło Chrystusa, że oni już starali się za pomocą siły zniszczyć wszystkie inne świadectwa, które gdzieś tam powstawały, tak? I tutaj jakbyście posłuchali ludzi na uniwersytetach, tak, to oni by zaczęli cytować z innych Ewangelii, Ewangelii niekanonicznych, Ewangelii gnostyckich, później z II wieku, więc... Oczywiście te świadectwa niejednokrotnie są sprzeczne, więc tutaj no, należy powiedzieć, kto, jeśli Kościół jest założony na fundamencie apostołów, to jeśli ktoś tego autorytetu nie uznaje, jeśli ktoś nie uznaje
właśnie tego prymatu, można powiedzieć, Piotra, Pawła i innych autorów, tak, Jakuba, innych autorów Nowego Testamentu, no to nie ma też tego kamienia, którym jest Chrystus Jezus. Tak to już jest, słuchajcie, w Bożym porządku. Też apostoł Piotr, o dziwo, bardzo dużo o tym mówi w swoim pierwszym liście, że tak to już jest w Bożym porządku, że jesteśmy poddani nie tylko Bogu, ale jesteśmy też poddani ludziom. Ja trochę o tym mówiłem chyba w 2011, o ile pamiętam, pewnie wy już nie pamiętacie, w 2011 miałem serię kazań z pierwszego listu Piotra i wtedy wam, pamiętam, też zwracałem uwagę na to, że właśnie apostoł Piotr mówi o tym, że być poddanym Bogu, to znaczy być też poddany zwierzchnością wśród ludzi, które Bóg ustanawia. I tylko taki jeden fragment może wam zacytuję z pierwszego listu Piotra. 2:13. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym do karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Wszystkich szanujcie, braci, miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Podobny fragment znajdujemy w liście do Hebrajczyków. Niektórzy twierdzą, że napisał go apostoł Paweł. Tutaj jest takie niedopowiedzenie, nie wiemy do końca, ale też mówi o poddaniu na przykład starszym w Kościele. Więc słuchajcie, Boży porządek wygląda tak, że Bóg nie tylko ustanowił Chrystusa, bo wielu jest dzisiaj chrześcijan, którzy mówią, a ja nie chodzę do Kościoła, ja się nigdy nie zapiszę do żadnej grupy, ponieważ ja mam Chrystusa. Chrystus jest wszędzie, tak? Chrystus jest tu i tam. I nawet kiedy ja sobie w niedzielę siedzę w domu z Pismem Świętym, to Chrystus też jest tutaj, tak? Ale Pismo Święte mówi coś innego, że Chrystus jest tam, gdzie jest ustanowiony Kościół, gdzie jest ta kontynuacja nauczania, gdzie są ustanowieni, ordynowani przywódcy, biskupi, czy biskup, ja używam zamiennie z pastorem starszym, tak jak to czyni Calvin czy Guido de Bré. Także tutaj wyraźnie widać, że no, wiara w Boga oznacza nie tylko poddanie się Bogu, bo jeśli się nie poddajesz ludziom przez Niego ustanowionym, to tak naprawdę nie ma poddania samemu Bogu. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że dziś przeżywamy poważny kryzys posłuszeństwa w naszym społeczeństwie i nie tylko, w naszej kulturze. Dzisiaj myślimy, że tak naprawdę wolność to jest synonim anarchii, tak? Ale widzicie, Pismo Święte naucza, że prawdziwa wolność to właściwe poddanie. Jeśli chcesz być wolny, to musisz być poddany komuś. I komu musisz być poddany? Zobaczcie, Chrystus jest poddany Ojcu, żona jest poddana mężowi, mąż jest poddany żonie, bo tak mówi też Paweł, że nawzajem mamy się poddawać sobie, że nie sami dysponujemy naszymi ciałami. Dzieci powinny być poddane rodzicom, a pastor powinien być poddany pastorowi drugiemu. Kilka lat temu też opowiedziałem wam historię przy okazji tego kazania o pewnym młodym chłopaku, który zaraz po liceum stwierdza, że Bóg powołał go na misję. Idzie do pastora, mówi mu, że chce jechać na misję. Pastor mu mówi, żeby jeszcze poczekał i zdobył najpierw zawód. Ten dalej uparcie twierdzi, że pojedzie na misję. Idzie do starszych kościoła, ci zalecają, żeby skończył studia, żeby zdobył zawód. Chłopak twierdzi, że Bóg powołał go na misję i będzie zbierał w kościele pieniądze. Idzie do swojego ojca, do swojej matki, mówi im, że jedzie na misję. Ojciec mu mówi, skończ najpierw jakąś szkołę, zyskaj zawód. Chłopak twierdzi, że Pan powołał go na misję i że niedługo wyjeżdża. Widzicie, to jest jeden z takich bardzo prawdopodobnych w naszej kulturze scenariuszy niby pobożności, tak? Bóg mnie powołał, Bóg przemówił bezpośrednio do mnie, powołał mnie i teraz to stoi ponad wszystkimi innymi autorytetami. Mi się wydaje, że to jest ogólnie rzecz biorąc, to jest złe podejście, tak? Zdaję sobie sprawę, że czasami są kościoły niewierne, gdzie starsi naprawdę nie prowadzą ludu zgodnie ze słowem. Prawdopodobnie bym wtedy radził takiemu członkowi, żeby się przeniósł do kościoła, który idzie zgodnie z Ewangelią. Ale widzicie, no nie ma takiej niby pobożności. Bóg ustanowił ludzi nad nami. Piotr poucza nas w swym liście, że prawdziwym wyrazem pobożności jest uległość wobec autorytetów, tych, których Bóg ustanowił nad nami. I ja tutaj nie chcę się bawić teraz w kościelną politykę, ale ja myślę, że w kontekście tego zgodziłbym się teraz. Teraz wyszła znowu sprawa księdza Lemańskiego i oczywiście wszyscy się tutaj użalają nad księdzem Lemańskim, ale to był jego wybór też, tak, że jeśli stanął w tym szeregu, tak, tej hierarchii, to powinien mimo wszystko się poddać. No tutaj możemy o tym porozmawiać. Wiecie, jakie są różnice między księdzem Bonim, tak, a tak? Bonieckim, przepraszam. Zupełnie inny człowiek. Między księdzem Bonieckim a właśnie Lemańskim jest duża różnica w postawie, tak? Że możesz się nie zgodzić ze swoim biskupem i tak dalej, ale ostatecznie jest tam też pewne poddanie, jest tak pewne uszanowanie autorytetu. I widzicie, czasem nam tego brakuje, że jednak, ja wiem, bardzo łatwo możemy narzekać na władzę, możemy bardzo łatwo skrytykować dzisiaj wszystkie autorytety. Pytanie, czy w którymś momencie jesteśmy w stanie powiedzieć tak, ale oni są nad nami i może się mylą, ale to też nie nam do końca osądzać, to Bóg ich też osądzi, tak? Bo Bóg jest ostatecznym sędzią nad starszymi. Też w Nowym Testamencie czytamy, że Bóg osądzi podwójnie tych, którzy nauczają, którzy są pastorami wśród ludzi, pasterzami wśród ludzi. Ale oczywiście obecnie żyjemy w świecie kryzysu, wielkiego kryzysu poddania, wielkiego kryzysu lojalności, więc to, o czym mówię, jest bardzo dziwne, jest bardzo niepopularne, a jednak wydaje mi się, że to jest ciągle bardzo ważna nauka Pisma Świętego. Także Piotr jest skałą, inni apostołowie są skałą, są skałami. I teraz pytanie. Teraz moglibyśmy dalej dyskutować z katolikiem. Czy skała może się mylić? Czy skała może się mylić? Myślę, że nie za bardzo to wynika z dzisiejszej lekcji, z dzisiejszego czytania, ale w zasadzie wynika coś ciekawego z bezpośredniego kontekstu tej naszej lekcji. Zobaczcie, Piotr w tym fragmencie, który był przeczytany, bardzo uczynił naprawdę bardzo wielkie wyznanie. On był tym pierwszym, który stwierdził: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Jezus odpowiada: nie ciało i krew ci to objawiły, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Słuchajcie, no, Piotr miał olśnienie z nieba, można powiedzieć. Tożsamość Piotra się zmieniła, stał się skałą. Kiedy rozpoznał Chrystusa, jakim prawdziwie jest, on się sam zmienił, tak? Kiedy my uznajemy Chrystusa jako naszego Pana, jako naszego Boga, jako naszego Króla, nasze życie się zmienia. Nasza tożsamość się zmienia. Stajemy się chrześcijaninami, albo stajemy się małymi skałami, można powiedzieć. Stajemy się elementami tej świątyni, którą Bóg buduje. Ale już w następnym fragmencie, gdy Jezus mówi uczniom o tym, zobaczcie, to są fragmenty, to są wersety od 21 dalej, Jezus mówi, że musi pójść do Jerozolimy, musi wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Piotr, słuchajcie, bierze w tym momencie Jezusa na stronę i zaczyna Jezusa napominać. Zaczyna Jezusa po prostu normalnie w świecie napominać. I słuchajcie, tutaj chciałbym się odnieść, jak to powiedział jeden z teologów, Alan Torrens. W tym momencie, i tutaj dochodzimy do chyba sedna tego dzisiejszego rozważania, według mnie, Piotr stał się prekursorem wszelkiej teologii, która próbuje wcisnąć Jezusa w ramy jakiegoś wyznawanego systemu. Posłuchajcie, Piotr prawdopodobnie staje się prekursorem. Ja wiem, że w Starym Testamencie też są tacy ludzie, ale Piotr spośród apostołów staje się tutaj prekursorem teologii, która próbuje na siłę wcisnąć Jezusa w ramy jakiegoś wyznawanego systemu. I to jest obcinanie brzegów, które nam nie do końca pasują. Tak? Piotr obcina te brzegi. Tak? Mesjasz nie jest dla niego Mesjaszem cierpiącym. On po prostu obcina. Tak? Jezus, który musi umrzeć, po prostu nie pasuje Piotrowi, nie pasuje jego wyobrażeniom dotyczącym roli i działania Mesjasza. Próbuje więc wcisnąć Jezusa w tą swoją wąską ramkę tego, kim może być Mesjasz, w jego własne standardy, te docinając niewygodne brzegi. Tutaj muszę wam może sprzedać taki jeden termin, który mi się bardzo podoba i to istnieje, się okazuje, może nie tak mocno w naszym polskim kontekście, ale mówi się o czymś takim jak podejście prokrusta. Słyszeliście kiedyś o prokruście? Prokrust? Mitologia grecka to był człowiek ubrany w wilczą skórę. Według mitologii greckiej to była postać, może nie, ubrana w wilczą skórę z maczugą. Syn Posejdona zresztą. Chodził między Atenami a Magarą. Czyhał na swe ofiary, łapał taką ofiarę, przyprowadzał ją do swego miejsca. Tam miał w tym miejscu taki stół albo taką ławę. I tą osobę przywiązywał do tej ławy, tak? I teraz jak ta osoba niedokładnie pasowała do tej ławy, to on obcinał wszystko, co wystawało poza brzegi. A jeśli był za krótki ten człowiek, to wtedy naciągał, tak? Naciągał kończyny na przykład, nie? Więc chodziło o to, żeby dokładnie do tego standardu, tej ławy, tego dopasować kogoś, tak? Powiem wam tak tutaj na marginesie, że z tego motywu prokrusta skorzystał Zbigniew Herbert w jednym ze swoich wierszów Damastes, czyli prokrust. Nie pamiętam dokładnie tytułu, w każdym razie chodziło właśnie o krytykę też systemów totalitarnych, które próbują w swoje ramy wcisnąć całą rzeczywistość. Więc to jest bardzo taki, przynajmniej nie wiem, w świecie Zachodu jest znany ten motyw. I Piotr wydaje się, że uczynił to teologicznie, tak? Był tutaj sobie Jezus, był Mesjasz, który mówi, musi pójść do Jerozolimy, musi umrzeć. I teraz Piotr, niczym prokrust, przykłada Jezusa do swojej ławy i obcina, tak? To wyznanie o tym, że Mesjasz musi umrzeć. I powiem wam tak, że wydaje mi się, że wiek XX... Ogólnie mi się wydaje, że nasze czasy współczesne są wielkim świadectwem tego, że w teologii motyw prokrusta jak najbardziej kwitnie, jak najbardziej jest na topie. Nie będę tutaj już po nazwiskach wymieniał, bo to by wam pewnie nic nie powiedziało, ale tutaj mam na myśli naprawdę wielkich profesorów Nowego Testamentu z różnych uniwersytetów na Zachodzie, którzy twierdzili, że Jezus, co? Próbowali opisać Jezusa historycznego i dla jednych Jezus najbardziej pasował do obrazu filozofa, innym do obrazu wędrownego mędrca, jeszcze innym do obrazu charyzmatyka, a jeszcze innym do obrazu rewolucjonisty. Słuchajcie, gdyby się tak dobrze zastanowić nad Ewangeliami, każdy z tych motywów tam jest poniekąd. Może z tym rewolucjonistą, no to trzeba by tutaj się zastanawiać. Ale każdy z tych motywów jest. I teraz zobaczcie, co ci ludzie robią. Uwypuklają ten jeden motyw, a wszystko to inne, co tam jest, co jest nawet moim zdaniem ważniejsze, obcinają jak prokrust, nie? Także wycinają inne motywy. I słuchajcie, naprawdę nie mówię tutaj o jakichś oszołomach, ale o poważnych profesorach Nowego Testamentu. Każdy miał jakieś swoje uwypuklone wrażenie odnośnie Jezusa. I to nas poniekąd nie powinno dziwić, ponieważ Piotr też miał takie wyobrażenie. Ale zobaczcie, co Jezus robi. Kiedy Piotr napomina Jezusa, Jezus się do niego odwraca i mówi, i też go napomina, mówi, idź precz ode mnie, szatanie. Wniosek jest taki, słuchajcie, że każda teologia, która próbuje określić Jezusa niż taka teologia raczej, która pozwala, by Jezus ją określił, jest demoniczna. Tak? Jeśli my będziemy bazowali na naszych wyobrażeniach o Jezusie, a nie będziemy skupiali się właśnie na Nim samym, tak? Na tej skale i na fundamencie apostolskim, to właśnie skończymy tak jak Prokrust, jak Piotr w tym momencie, kiedy będziemy chcieli obciąć z Jezusa. Słuchajcie, wydaje mi się, to jest taka moja refleksja, że nawet często dzisiaj w naszych czasach, kiedy w kościołach, które oczywiście nie poddają się papiestwu, zwierzchnikowi Rzymu, które w swojej konstytucji nawet zamieściły Słowo Boże jako ostateczny autorytet, panują różne przekonania też o Jezusie. Czasem jest tak, że w kościołach się po prostu uwypukla jedną rzecz względem innej odnośnie Chrystusa. Nie wiem, czasami wszyscy mówią o miłości Jezusa, tak? I ta miłość Jezusa na przykład jest wywyższona względem Jego sprawiedliwości. Albo łaska Jezusa jest wywyższona, czy ogólnie doktryna łaski jest ważniejsza zawsze niż doktryna uczynków, tak? To jest to napięcie, które stwarza chociażby Jakub w swoim liście, że wiara bez uczynków jest martwa po prostu. Jeśli tylko wierzymy, to co z tego? I tak demony wierzą i drżą, tak? Więc widzicie, można uwypuklić jedną rzecz zbytnio względem innej. Wolność można uwypuklić za bardzo względem prawa Bożego, nie? Widzicie, i to są złe nawet dychotomie, bo prawdziwa wolność to jest prawo Boże. To jest prawo Boże. Także to jest takie pytanie też do nas dzisiaj. Czy nie jest tak, że my, ewangeliczni chrześcijanie, czasami w naszym wyobrażeniu, czasami w naszym myśleniu, gdzieś w naszym sercu, redukujemy Jezusa do jakiegoś właśnie obrazu, jakiegoś naszego właśnie tylko wyobrażenia, tak? Według Piotra Mesjasz powinien był być rycerzem, który rozgromi wrogów, a nie który umrze, tak? Ale słuchajcie, ja tak czasami się zastanawiam, nie? Czy jak my podchodzimy do Jezusa, czy my czasami też nie mamy tendencji, by myśleć o Nim jako słodkim pocieszycielu, spełniaczu naszych życzeń. Daj, daj, jak te pijawki z przypowieści. Daj, daj, daj. Albo są też takie tendencje, że skoro On jest naszym Panem, w Nim wszystko nam wolno, więc w tym momencie krytykujemy wszystkie zwierzchności. Nie musimy de facto żadnemu człowiekowi podlegać, ponieważ nad nami jest tylko Bóg. Możemy krytykować szefa, możemy krytykować wszelkie zwierzchności. Niestety, wiecie, to jest bardzo duża niedojrzałość chrześcijańska, jeśli tak postępujemy. Niektórzy myślą, że Jezus jest po prostu jak kumpel, zawsze się cieszy z nas, tak? Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, raduje się każdym moim gestem i teraz możemy sobie pogwizdać, tak? I potupać nogą i będzie wszystko fajnie. Oczywiście w drugą stronę też są przegięcia, bo jeśli Jezusa się rysuje jako nieprzejednanego, niemiłosiernego albo nawet martwego Boga, który nigdy nie zszedł z krzyża, to też to jest demoniczne. To nie jest Jezus. Jezus krzyża nie ma bez zmartwychwstania, tak? Nasza moc krzyża jest w tym, że Jezus zmartwychwstał z tego grobu, tak? Po krzyżu. Także słuchajcie, każdy taki zabieg z naszej strony, jeśli jesteśmy takimi prokrustrami w naszym myśleniu, to każdy taki zabieg spotka się z jednym, nie? To, że Jezus się do nas odwróci, nie z nienawiścią też, ale nie z takim pobłażaniem. Jezus nam powie, idź precz ode mnie, szatanie. Tak? Jeśli będziemy go traktowali właśnie jako kogoś, kim nie do końca jest. Tak? Dlatego dzisiaj chciałbym powiedzieć, że Jezus, słuchajcie, Jezus jest nieujarzmiony. Ja myślę, że tak jak Jahwe w Starym Testamencie widzimy często, to jest Bóg, który nie daje się zamknąć w klatkę. To nie jest Bóg magii, który podlega naszym, że my go chwycimy za garść i teraz będzie nam podlegał. Jezus nie daje się nam ujarzmić, słuchajcie, jak domowe zwierzątko. Jezus nie daje się zamknąć w klatkach naszych odczuć, naszych teologii, które właśnie wypuklają jedną z tych rzeczy. Zobaczcie, Nowy Testament częściej niż o innych rzeczach, bo są różne metafory na określenie Jezusa. Część metafor nazywamy metaforami mocnymi, część słabymi, tak? To tak krótka lekcja też z języka metafor. Też o tym pisałem. Pamiętacie chyba w reformacji w Polsce. Zobaczcie, niekiedy mówimy o tym, że Jezus jest pasterzem, tak? Pan jest pasterzem moim i ten pasterz jest naszą główną metaforą. Ale zobaczcie, gdzie się pojawia pasterz w Nowym Testamencie? W Ewangelii Jana tylko, tak? Zobaczcie, co Ewangelii najczęściej mówią. Jest Mesjaszem, jest Zbawcą, jest Królem, jest Arcykapłanem. Jest Kyriosem. Pierwsze wyznanie Kościoła, Jezus to Kyrios. Co to oznacza Kyrios? To cesarz, to Pan, to władca. I niektórzy dzisiaj też próbują obedrzeć nasz język z wszelkich metafor wojskowych, męskich, rycerskich atrybutów, twierdząc, że to archaiczne metafory. Tylko, że tak przedstawia Jezusa słowo. Mówi, że to jest Jego, to są Jego atrybuty, to jest Jego charakter. Tak? Jest Mesjaszem, jest Zbawcą, jest Królem. A jeśli mielibyśmy powiedzieć, że jest pasterzem, to w Starym Testamencie to jest temat połączony z Królem. Dobry Król jest pasterzem, ale jest Królem z autorytetem, jak Dawid, jak Salomon. Także taki Jezus powinien być standardem naszego myślenia, a nie nasze wyobrażenia. Jeszcze tylko jedna na koniec myśl z wersetu 18. Zobaczcie, werset 18 przypomina nam, że kontekst naszego życia jest militarny. Właśnie Jezus nie jest ani filozofem, ani wędrownym mędrcem, ale kiedy my należymy do Jezusa, On nas zabiera do walki. On nas zabiera na wojnę. Także dlaczego mówię, kontekst jest militarny? Bo Jezus mówi, że bramy piekielne na nas nacierają. To jest właśnie to, co się dzieje teraz. Tak? Kiedy żyjemy w czasach pokoju, ja wiem, że łatwo jest zapomnieć o tym. Polacy też, jako Polacy zapomnieliśmy, że za wschodnią granicą czai się wielka bestia, uśpiony niedźwiedź, który może się obudzić i może warknąć, zaryczeć i próbować nas tak łapą dosięgnąć. Więc ja wiem, że teraz, słuchajcie, żyjemy w kontekście wolności religijnej, jesteśmy trochę uśpieni, ale nie możemy zapominać, że walka trwa. Jako chrześcijanie należymy do armii, która jest co? My nie jesteśmy armią Filistynów, która atakuje innych, ale jesteśmy armią czuwającą w twierdzy na skalę, tak? Jesteśmy zbudowani na Jezusie, na Piotrze, na innych apostołach. Jezus mówi, bramy piekielne go nie przemogą. Bramy piekielne nacierają na Kościół, czyli Zgromadzenie Boże. Nacierają na nas z zewnątrz przede wszystkim, ale często też wewnątrz. Wiecie, jak to jest. Siedzimy w twierdzy, tam się dzieją jakieś podkopy, tak? Jakiś desant od czasu do czasu wpadnie też wewnątrz, tak? Bramy oczywiście w Biblii to miejsce sądów i rządzenia, także przede wszystkim ta wojna, która się toczy, to nie jest taka trochę wojna, jakbyśmy mieli na pięści teraz stanąć, ale to jest przede wszystkim wojna prawnicza, czy wojna prawna, moglibyśmy powiedzieć, tak? Bramy to jest miejsce, gdzie sędziowie w Starym Testamencie wydawali wyroki. Także szatan to jest przede wszystkim oskarżyciel, on nas będzie atakował oskarżeniami i będzie nas atakował przebiegle, mieszając prawdę z kłamstwem, podsycając nasze fałszywe wyobrażenia o Jezusie, podsycając nasze wyobrażenie o Królestwie Bożym. Szatan będzie po prostu z nas próbował zrobić takich prokrustów, którzy albo w tą stronę. Tak? Jeśli to będzie nasz Jezusek słodki i tak dalej, to będziemy takimi po prostu ludźmi trochę jak hipisi może. Będziemy zawsze uśmiechnięci, będziemy wiedzieli, że ten świat jest taki wspaniały, pełny kwiatów. Także szatan może nas w ten sposób podchodzić. Ale Jezus obiecuje, że te decyzje, że te wyroki, że te przekleństwa piekła nie ostoją się. Świadectwo Kościoła zaś przetrwa. I dlatego wydaje mi się, że kiedy my myślimy o sobie, o naszym myśleniu o Jezusie, o naszym chodzeniu z Bogiem, naszą mocą jest prawda słowa, ale to nie jest słowo takie my i słowo Boże, ale to jest raczej właśnie prawda słowa przekazana przez innych też, przez proroków, apostołów. W praktyce to oznacza, że też w naszym myśleniu powinniśmy umierać dla tego niezależnego myślenia o Jezusie, a wsłuchać się przez Boże Słowo przekazywane przez innych. I tutaj słuchajcie, Bóg ustanowił z jednej strony nauczycieli, ale my też na różne sposoby wzajemnie się pouczamy, tak? Piotr zyskał na tym, że był z innymi, tak? Piotra też napominali inni apostołowie. Zobaczcie, kiedy jadł z Żydami, tak, w jednym miejscu, później nie chciał, to było takie obłudne. Paweł go za to napomniał później, tak? Właśnie, słuchajcie, to poznawanie Boga w społeczności, właśnie w kontekście z innymi ludźmi, z tymi, którzy są ustanowieni też jako nauczyciele, jako przewodnicy, to jest właśnie ta droga, tak? To jest ta droga, żeby znać Chrystusa, żeby wyzbyć się takiego demonicznego, można podejścia do Jezusa, tak? Mi się wydaje, że właśnie to umieranie dla niezależnego myślenia o Jezusie jest też pewną formą pokory, pewną formą umierania dla siebie, a życia dla Chrystusa. Na tym też polega ta filozofia królestwa. Na umieraniu dla siebie, własnych wyobrażeń, własnego prokrustryzmu, tak? Prokrustyzmu i właśnie szukaniu tego nieujarzmionego Jezusa, którego widzimy w Słowie Bożym, którego słyszymy od innych, o którym słyszymy od innych, z którym inni nas konfrontują, tak? To jest, wydaje mi się, ta właściwa droga, o której dzisiaj uczy nas Jezus i apostoł Piotr. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za apostoła Piotra, za jego wyznanie, też za jego przykład, za przykład tego, Panie, jak sami też możemy pobłądzić w naszym wyznawaniu Ciebie. I dziękujemy Ci za to, że mamy innych, Panie, w Kościele, że mamy innych, czy jako pastorzy mamy innych pastorów, mamy innych nauczycieli, czy mamy siebie nawzajem, Panie. Sprawa, byśmy wzajemnie potrafili zbliżać się do Ciebie, sprawa, byśmy wzajemnie poznawali Ciebie, abyśmy byli otwarci, Panie, na przeżywanie prawdziwego Boga, żywego Boga, nieujarzmionego Boga właśnie w społeczności Twojego Kościoła, która jest tym właściwym siedliskiem, tą właściwą siedzibą, Panie, Twojej chwały, Twojej mądrości, Twojego pouczenia. Amen.